Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, umiłowani współuczestnicy tej świętej uczty, tej świętej społeczności, która dobiega końca. Gdy wspomnimy dzień dzisiejszy, to właśnie zanim będziemy mówić o zakończeniu tej uczty duchowej, której obecnie jesteśmy uczestnikami, pozwólcie, braterstwa, że przypomnę wydarzenie bardzo istotne, bardzo ważne. Może dla niektórych uczestników tej konwencji będzie tylko przypomnieniem pewnej rzeczywistości, którą kiedyś przeżyliśmy. Dzień dzisiejszy to jest 22 dzień lipca. 22 dzień lipca 2001 roku. Ale dokładnie 55 lat temu, w dniach 20, 21 i 22 lipca 1946 roku odbyła się pierwsza generalna konwencja. Określenie pierwsza nie jest ścisłym określeniem, bo dotyczy to pierwszej konwencji po wojnie. Po 5 latach trudnych chwil, trudnych przeżyć, a nawet i końca życia niejednego z braci, odbyła się konwencja zwana Generalną Konwencją. Ale trzeba nam przypomnieć, że w tym 1946 roku odbyły się w naszym kraju 22 konwencje. Był to ogromny zapał, wielki wysiłek, poświęcenie, ofiarność wielu braci i sióstr. Ten rok, 1946, dla wielu braci był początkiem ich drogi w naśladowaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak jak dzisiaj te osoby, na które mogliśmy spojrzeć, którym mogliśmy usłużyć, rozpoczynają dziś tą drogę. Ale wówczas, w 1946 roku w lipcu, poświęciło się na tej pierwszej po wojnie konwencji 40 osób. I pozwólcie, braterstwo, że przypomnę pewne fragmenty, nie całe sprawozdanie, ale tylko niektóre fragmenty sprawozdania z Generalnej Konwencji w Chrzanowie w dniach 20, 21 i 22 lipca 1946 roku. 55 lat i myślę, że nasze uczucia łączą się z tymi, którzy wówczas byli uczestnikami tej konwencji i do dnia dzisiejszego żyją i do dnia dzisiejszego trwają w tej samej kosztownej prawdzie. I to jest celem tego przypomnienia, abyśmy nabrali tym więcej tego przekonania i ufności, że prawda, droga, którą obraliśmy, to nie jest pochodzenia ludzkiego, ale to jest naśladowanie Pana. Na urządzoną wspólnym wysiłkiem zborów konwencję przybyło około 2000 osób z różnych stron Polski. Niektórzy bracia i siostry mieli uciążliwą i daleką podróż od zachodu i północy. Przybyli oni ze stron odległych o 800-900 kilometrów. Nie zrazili się oni tą wielką odległością, dlatego że pragnienie, miłość bratnia i radość oglądania oblicza jedni drugich po tak długim czasie spowodowały jakby skrócenie przestrzeni podróży. Nużąca podróż i nieprzespane noce nie uwidaczniały wcale zmęczenia. Przeciwnie, twarze pielgrzymów promieniowały radością i zadowoleniem. Najłaskawszy Stwórca przygotował obfite przyjęcie. Stół był wielce bogaty, zastawiony rozmaitymi duchowymi pokarmami, a Pan, Książę Niebios, według swojej obietnicy, posadziwszy swoje sługi za stołem, służył im pokarmem duchowym. według zapisu Ewangelii, według obietnicy w Ewangelii świętego Łukasza, 12 rozdział, 37 werset. Wybór pokarmów duchowych był obfity. Nie brakło dla nikogo, a nawet troskliwie zaopatrzył Pan w potrzeby pokarmy cielesne, których było pod dostatkiem. W ciągu 3,5 dnia prawie trwała konwencja dla tak obfitej rzeszy uczestników. Ludzie światowi obserwując podziwiali ofiarność braci i sióstr w przygotowaniu cielesnych pokarmów, pytając się, któż to wszystko finansuje. Nie dziwimy się temu, że oni nie pojmują dróg pańskich, bo one są za wysokie i niepojęte dla człowieka. A nawet braciom zdawało się, że będzie trudno zdobyć tak poważną gotówkę, gdy na kilka tygodni przed konwencją sporządzono kosztorys urządzenia konwencji, który wydawał się dość dużą kwotą. W modlitwie przedłożyli sprawę tą Panu, a gdy czas przybliżył się, wpłynęły datki od pańskich ofiarników i na wszystko starczyło. Pan pobłogosławił obficie, niczego nie brakowało. Uczta duchowa była bogatą, tak, że wszyscy czuli się błogo. Można było odczuć, że Duch Boży gościł w miejscu zgromadzenia ludu pańskiego. Możemy to wyrazić słowami Pisma Świętego, a onego mnóstwa wierzących, serce było jedno i dusza jedna. Przemawiało około 17 braci starszych, którzy starali się według zrozumienia Słowa Bożego wykazać warunki wysokiego powołania, obietnice Boże względem poświęconych, wydarzenia na ziemi znamionujące zbliżanie się Królestwa Bożego i jak lud Boży powinien postępować, aby mógł wytrwać w czasie najwyższego nasilenia pokuszeń i złudzeń na tej próbie mógł okazać się wytrwałym i zwycięzcą. Odczyty biblijne były wysoko budujące i na czasie, w czasie tym każdy przysługujący się wywodom uważnie mógł się widzieć w stanie rzeczywistym, mógł poznać swoje wady, braki, a także i swoje zalety. Okazali też swoje poświęcenie przez zanurzenie w wodzie 40 braci i sióstr. Życzymy im z głębi serca, aby Bóg Najwyższy zawsze ich miał w swojej opiece, prowadząc ich aż do zwycięstwa. Dla tych, którzy są dziesiątki lat w prawdzie, jest znamiennym dowodem, że drzwi wysokiego powołania jeszcze nie zostały zamknięte, bo są jeszcze jednostki tu i ówdzie, które starają się na głos wynić ludu mój z Babilonu, opuszczać ten wielki Babilon, uchodząc przed wielkim gniewem. Jest też wzmianka, że byli wybrani bracia do usługi, ale wspomnę tylko ich imiona, nazwiska. Bracia jako pielgrzymi, brat Mikołaj Grudzień, Walenty Wojtkowski i Gumiela Jan. Myślałem, ile lat wówczas miał brat Gumiela, który był najmłodszym z pielgrzymów. 30 chyba parę lat. Bratem sekretarzem był obecnie tu żyjący brat Stefan Ciechanowski, księgarzem, literaturę powierzono bratu Tomaszowi Lesikowskiemu. Kasa międzyzborowa była w rękach Jana Ciechanowskiego. Wydawnictwo powierzono kilku braciom, między innymi brat Jończy i inni bracia. I tak była przygotowana praca, zorganizowana i przygotowana praca na czas, który był wówczas przed nami wszystkimi. Dziś jesteśmy uczestnikami 22. Generalnej Konwencji. Ale trzeba nam pamiętać, że to 22. Konwencja jest po okresie wojennym. Jak było za czasów okupacji? Myślę, że warto to sobie przypominać. A są ku temu pewne źródła w naszym pisemku, które jeszcze kiedyś miało takie miano jednodniówka, potem straż poranka i myślę, że ktokolwiek byłby zainteresowany, to warto sięgnąć do tych zapisów, do tej historii, dlatego, że to jest historia naszego życia. Nie tylko życia naszego doczesnego, ale życia w prawdzie, w poświęceniu, w ofiarowaniu, naszego życia w naśladowaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I choć chciałoby się powiedzieć, że konwencja nasza dobiega końca, ale to nie jest pełnia prawdy, bo co się kończy, to się kończy. Ale przecież nasze życie w prawdzie trwa. Rozjedziemy się stąd, udamy się do naszych codziennych zajęć i być może, że po kilku dniach czy tygodniach ktoś nas zapyta: byłeś czy byłaś na konwencji generalnej w Krakowie? Odpowiemy z dumą, satysfakcją: owszem, byłem. Ale ludzie są wnikliwi, interesują się sprawami nie tylko swoimi i lubią zadawać wiele pytań. Lubią pytać. I drodzy braterstwa, starajmy się w dniu dzisiejszym, teraz i dziś przygotować odpowiedź na kolejne pytania. Bo mogą nas zapytać: no byłeś na konwencji, ale z czym wróciłeś? Co przywiozłeś? Czego nauczyłeś się? Co dobrego pozostało w twoim sercu z tej 22. konwencji? Dlatego, że takim jest nasze życie. Nie chodzi o to, abyśmy zabrali stąd pewne spostrzeżenia ujemne, bo i takie mogły się zdarzyć. Ale przecież przybyliśmy tu po to, aby doznać wzmocnienia, pociechy, zbudowania, aby się czegoś nauczyć. A że wciąż potrzebujemy się uczyć, świadczą o tym bardzo liczne przypowieści Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w tej chwili zwróćmy uwagę na pewną znaną przypowieść. Przypowieść, którą zapisało trzech ewangelistów. Ewangelista Mateusz, Marek i Łukasz. W Ewangelii spisanej przez apostoła Mateusza, 13 rozdział, tam jest zapisanych 8 przypowieści Pana naszego Jezusa Chrystusa, w których to ilustracjach, podobieństwach jest zawarta nauka wieloraka. Tak jak brat tu wspomniał, że niektóre zapisy Pisma Świętego, niektóre proroctwa mają wielorakie wypełnienie. W podobny sposób możemy patrzeć i na te przypowieści zapisane w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Przypowieści te dają nam, aczkolwiek jest ich 8, ale one dają nam naukę, rzucają światło na bieg, na życie, na istnienie Kościoła, wybrańców Bożych na przestrzeni całego wieku ewangelicznego. 7 okresów, o których mówi Księga Objawienia, to w tych 7 okresach wypełnia się tych 8 przypowieści. W chwili obecnej zwrócimy uwagę tylko na jeden fragment, nie na całą pierwszą przypowieść, ale na jeden fragment przypowieści o rozsiewcy. Pan Jezus powiedział, że wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał dobre nasienie. I przedstawia nam rolę, jak gdyby 4 rodzaje, 4 gatunki roli ziemi, na której bywa posiewane ziarno, to jest słowo. Ale dlatego, że nikt z nas nie chciałby być taką rolą, jak przy drodze, gdzie ziarno bywa zadeptane przez przechodniów, nikt z nas nie chciałby być rolą podobną na skalę, gdzie mało ziemi, ziemia nieurodzajna, nie może wydać plonu. Nie chcemy być taką ziemią. Nie chcemy być ziemią, którą porastają ciernie, głogi i różne chwasty. Oddalamy od siebie takie pojęcie. Ale trzeba nam pamiętać, bo z obserwacji zauważamy, że ziemia, na której rosną bujnie chwasty i ciernie, to jest ziemia dobra. Ona jest urodzajna. Ciernie i chwasty nie chcą rość na jałowej byle jakiej ziemi. One bujnie wyrastają na ziemi dobrej, ale niestety zaniedbanej, porośniętej chwastami, a tego dzisiaj obserwujemy wiele. Ale pozostawiamy te sprawy i zwracamy naszą uwagę na tą ziemię dobrą. I Pan Jezus powiedział, a na dobrej roli posiany jest ten, który słucha słowa, rozumie, a ten ci pożytek przynosi, a przynosi jeden setny, drugi 60, a drugi 30. Ale żeby wnikliwiej spojrzeć i przyjąć naukę przekazaną nam przez Pana Jezusa, to zwrócimy uwagę i będziemy patrzeć na tą przypowieść w świetle 3 ewangelistów. Przeczytaliśmy ten fragment tak, jak napisał ewangelista Mateusz. A Marek pisze nieco inaczej. Dlaczego te różnice? Dla naszego pożytku. Dlatego, że ci trzej pisarze zwracają uwagę na różne szczegóły nauki, którą chciał nam przekazać nasz Pan Jezus Chrystus. Ewangelista Marek pisze tak. Rozsiewca rozsiewa słowo. To jest 4 rozdział, 14 werset. Tu jest wykładnia, jakie jest znaczenie tego ziarna, które rozsiewał siewca. Siewca rozsiewał słowo. I wczoraj i dziś na tej konwencji słuchaliśmy chyba tysiące słów. One docierały do naszej świadomości, bo rozsiewane bywa słowo. A którzy na dobrą ziemię przyjęli nasienie, są ci, którzy słuchają słowa i przyjmują je, a przynoszą pożytek jedno 30, drugie 60, a drugie 100. Tak pisał ewangelista Mateusz. Posłuchajmy i zauważmy, jakich słów na wyrażenie tej przypowieści używa ewangelista Łukasz. Łukasz porusza sprawy, które może winny nas najbardziej zainteresować. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 11 do 15 wersety. A które padło na ziemię dobrą, ci są, którzy w sercu uprzejmym i dobrym słyszane słowo zachowują i owoc przynoszą w cierpliwości. I innych słów używa ewangelista Łukasz i zwraca uwagę na to, co jest tym czynnikiem, który pobudza ziarno, pobudza słowo do przynoszenia owocu. I teraz sumując te 3 różne zapisy, zauważamy, że są pewne czynniki, które sprzyjają przynoszeniu owocu. A przecież to jest najważniejsza sprawa. Gdyby nam przyszło dać odpowiedź na pytanie, po co jedziesz na konwencję, nie tylko wczoraj, dziś, ale na te minione konwencje, wybieramy się niedługo do Białogardu. Po co? W jakim celu? Co chcemy osiągnąć? Myślę, że chórem winniśmy odpowiedzieć, chcemy się uczyć. Uczyć się, jak przynosić owoc. Dlatego trzeba nam wiedzieć, które i jakie czynniki sprzyjają przynoszeniu owocu. Przede wszystkim słuchanie słowa. Słuchanie słowa, a również i czytanie słowa. Bo nie tylko mamy ten przywilej, aby słuchać, co bracia nam przekazują, ale mamy bardzo obfitą sposobność czytać w naszych domach, czytać przy każdej sposobności i przyswajać sobie to, co zostało napisane i to, co możemy słyszeć przez usta braci. Ktoś kiedyś postawił takie pytanie, co to jest czytanie? Dziś, którzy mają styczność z edukacją, z przekazywaniem, z pouczaniem kogoś, użalają się, że nasze społeczeństwo zaniedbuje czytanie, a wielu jest ludzi dorosłych, których można określić jako wtórnych analfabetów. Nie umieją czytać. Ale co to jest czytanie, jeżeli chcemy posługiwać się tym talentem? Czytanie to jest chłonięcie treści. Czytanie i słuchanie to jest przyswajanie sobie tego, co dociera do naszej świadomości. Chłonąć treść, a tak niekiedy bywa, obserwujemy i z przyjemnością, jeżeli ktoś spojrzy na to, co jest napisane, dzieci, które uczą się czytać, to czytają wszystko, na co spocznie ich wzrok. Uczą się czytać i przyswajają sobie wiadomości. Pięknym tego przykładem był w starożytności Samuel, kiedy jako chłopie, jako dziecię posługiwał Helemu, to usłyszał we śnie swoje imię, Samuelu. Pobiegł do Helego i mówi: jestem, bo mnie wołałeś. Sam Heli pomyślał, że jemu się coś przyśniło. Położył się, Samuel i śpi. Za chwilę słyszy swoje imię, Samuelu. Biegnie do Helego. Heli powtarza mu: śpij spokojnie. Ale zorientował się, że to jest głos Pana. Być może doznał pewną przykrość, że to nie on, nie kapłan, nie Heli, ale ten młodzieniec ma uszy, do których uszy i serce, do których Pan chce przemawiać. I wtedy Heli pouczył Samuela, mówi mu, że gdy usłyszysz jeszcze raz swoje imię, to powiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I mimo tego, iż te słowa zostały przetłumaczone na język polski, ale zostały przetłumaczone bardzo przyjemnie i bardzo trafnie. Bo nie mamy napisane: mów, Panie, bo słyszy sługa Twój, ale mów, Panie, bo słucha sługa Twój. I to jest właśnie tajemnica słuchania. Błogosławieni, którzy słuchają, błogosławione uszy nasze, że zostały zainteresowane boskim poselstwem, między innymi niebiańskim powołaniem. Dobrą rolą jest ten, który nie tylko słucha uważnie i z zainteresowaniem, ale rozumie, co jest mówione. To również jest sztuka. To jest pewnego rodzaju umiejętność. Czy my, siedząc na tych miejscach, a bracia do nas mówią, czy staramy się to zrozumieć, a mamy ku temu wiele sposobności? Bo wśród nas są ci, którzy są początkującymi w prawdzie, ale wielu z nas jest takich, którzy z Biblią, z Pismem Świętym jesteśmy zapoznani już przez kilkadziesiąt lat. I to nam ułatwia zrozumienie wykładów braci, którzy mówią niekiedy takim językiem, że ktoś pierwszy raz słysząc nie wie, o co chodzi. Ale starajmy się wyrozumieć, co jest do nas mówione. W związku z tym przypomina nam się zapis, że Elihu, który był jednym z towarzyszy, jednym z uczestników rozmów z prorokiem Iobem, to powiedział tak. To jest Iob, 34 rozdział, 3 werset. Że ucho słów doświadcza, jako podniebienie smakuje pokarmu. Myślę, że każdy z nas zadowolony jest, gdy na stole przed nami są smaczne pokarmy. Delektujemy się, smakujemy, rozkoszujemy. Dałby Bóg, abyśmy umieli rozkoszować się słowem Pańskim. A bywa tak, jak wczoraj słyszałem, że jeden z braci przypominał wypowiedź pewnego brata sprzed 50 lat. Mówi, ten brat powiedział: patrzcie, abyście nie wypadli z waszej stateczności. Był małym chłopcem, pytał się ojca: tato, co to znaczy nie wypaść ze stateczności? Do dzisiejszego dnia to pamięta. Tak to jest z naszym uchem, i tak to jest z naszym słuchaniem. Zrozumienie podawanej nauki wymaga pracy. Pracy z naszej strony wymaga pilności, wymaga pewnego wysiłku. To nie wystarczy pobieżnie, tak, a on powiedział, jednym uchem weszło, innym wyszło. Jeżeli chodzi o uważne słuchanie, to spójrzmy na Pana naszego Jezusa Chrystusa i gdy i jest to jasnym i wyraźnym, że Pana Jezusa postrzegamy jako naszego mistrza, jako naszego nauczyciela, jako przykład przez swoje czyny, zachowania. Jest dla nas przykładem, bo powiedział: wiecie, co wam uczyniłem? Ja dałem wam przykład, abyście mnie naśladowali. Ale czy wiemy o tym, czy pamiętamy, że nasz Pan Jezus Chrystus był również uczniem? Jest taki piękny zapis o naszym Panu w proroctwie Izajasza, rozdział 50. Często ten werset przypominam. Być może, że niektórzy braci może są już znudzeni cytowaniem wiele razy tych samych zapisów, ale to jest takie piękne, takie wartościowe i takie pouczające, abyśmy patrzyli, abyśmy wiedzieli o tym i naśladowali naszego Pana również i w słuchaniu, również i w uczeniu się. 50 rozdział, czytamy wersety 4 i 5. Panujący Pan dał mi język umiejętny, abym umiał czasu przygodnego mówić słowo upracowanemu. Budzi mnie na każdy zaranek, pobudza uszy moje, abym słuchał jako uczący się pilnie. Wspaniałe, piękne proroctwo o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Izajasz obwieszcza naszego Pana jako pilnego ucznia. I my, czy starzy, czy młodzi, starajmy się uczyć. Panujący Pan budzi mnie na każdy zaranek, pobudza uszy moje, abym słuchał jako uczący się pilnie. Panujący Pan otwiera mi uszy, a ja się nie sprzeciwiam, ani się na wstecz wracam. Że to jest proroctwo o Panu Jezusie, świadczą o tym następne wersety. Nasz Pan uczniem swojego Ojca i to uczniem pilnym. I dlatego mógł powiedzieć: nie zostawił mnie Ojciec samego, dlatego, że cokolwiek się Jemu podoba, to ja zawsze czynię. To jest uczenie się i przyjmowanie tego, co dociera do nas przez słowa. Kolejny aspekt czy walor dobrej ziemi to przyjmowanie nauki. Bo można słyszeć, można zrozumieć, ale pytanie, czy my to przyjmujemy? Czy to przenika do naszych serc? Czy mamy ufność, że słyszane słowo pochodzi z Pisma Świętego? I dlatego właśnie przypomniałem to sprawozdanie z konwencji, że nauka, którą słyszeliśmy w naszej młodości, w naszym dzieciństwie, to dziś, po wielu latach, jest dla nas tą samą nauką i ma dla nas tę samą wartość. Prawda się nie zmienia i prawda zachowuje nadal swoją wartość. Ufność, że słowo, które słyszymy, pochodzi z Pisma Świętego i jest nauką pochodzącą od Boga. Tu wspomnę dla uzasadnienia i dla konieczności przyjmowania wiarą tego, co zostało napisane, co dociera do naszych uszu, są słowa apostoła świętego Pawła napisane w liście do Żydów w rozdziale 4, gdzie święty Paweł mówi lekkomyślnego traktowania tego, co pochodzi z ust Bożych, a przekazywane niekiedy przez tych, którzy są jego narzędziami. 4 rozdział listu do Żydów, czytamy werset 2. Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia jako i onym, ale im nie pomogło słowo, które słyszeli, przeto, iż nie było złączone z wiarą tych, którzy je słyszeli. Więc słuchać, zrozumieć, przyjąć, uwierzyć i zabrać to z sobą. Dlatego jest wielka potrzeba, aby w naszych sercach, w naszych umysłach pozostawało poszanowanie dla słowa, które jest słowem żywota. Kiedyś, przed kilku laty, ktoś powiedział, że żyjemy w takim czasie, że w społeczeństwie jest taki zanik i zatracanie poszanowania dla osób, dla zwierząt i dla rzeczy. Czy ludzie dziś szacują, cenią sobie to, co jest ich własnością? W wielu przypadkach są marnotrawcami. Trzeba nam pamiętać, że przez słuchanie i przyjęcie słowa kształtuje się nasza postawa i stosunek do zagadnień przedstawionych w Piśmie Świętym. Jest ciekawym, interesującym, godnym uwagi, że ewangelista Łukasz nie słyszał wprost z ust naszego Pana tego, co napisał w Ewangelii, której był pisarzem. Ewangelista Łukasz nie słyszał, lecz pilnie dowiadywał się i według danej sobie mądrości, według danego sobie talentu pisze, że aby przynosić owoc, trzeba mieć dobre i szczere serce. Wczoraj była wzmianka w tym kierunku, że bardzo wiele zależy od posług, nasz posług zależy od serca. I Łukasz napisał tak: a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszane słowo zachowują je i w wytrwałości przynoszą owoc. Zauważmy, że kilka elementów, kilka walorów jest koniecznych i niezbędnych, aby Pan mógł zebrać owoc, na który oczekuje. Serce szczere, dobre, chętne ku słuchaniu. I takie uczucia są również przyjemne tym, którzy nas otaczają. Dlatego apostoł Paweł również napisał, że przystąpmyż z prawdziwym sercem, w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Mówimy, często powtarzamy, zresztą mamy taką świadomość, że uszy, nasze uszy są narządem słuchania. Ale to jeszcze nie wszystko. Potrzebne są dobre uszy, ale aby słowo przyniosło oczekiwany pożytek, przyniosło owoc, potrzeba słuchać i naszym sercem. Umiłować prawdę, którą słyszymy mówioną przez braci. Słyszane słowo, przyciągnięte magnesem wiary, dokonuje przemiany i odnowy umysłu. Przemiany z chwały w chwałę, jak pisał święty Paweł, że w toż wyobrażenie przemieniani bywamy z chwały w chwałę, jako od Ducha Pańskiego. I stąd owoc, o którym pisze, słyszane słowo zachowują w cierpliwości, wytrwałości i dlatego na naszych spotkaniach z przyjemnością witamy się z tymi, którzy są naszymi rówieśnikami w prawdzie. Niektórzy może 10 lat przypominają sobie ten moment, ten pamiętny dzień, niektórzy więcej, kilkadziesiąt lat. Ale jak to miło spotkać brata, spotkać siostrę, z którymi rozpoczynaliśmy drogę naszego poświęcenia. A czy umiemy spostrzec i zauważyć, jaki wpływ wywiera to na tych, którzy są od nas młodszymi? Żeśmy nie spoczęli z wolskiej drogi, staramy się w dalszym ciągu żyć, cenić świętą prawdę i postępować śladami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pismo Święte mówi nam o różnych sposobach, różnych czynnikach, które w tej chwili pozostawimy. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden bardzo interesujący aspekt naszego życia, naszego poświęcenia. W liście do Żydów, w rozdziale 12, pierwszy werset brzmi tak: przetoż i my, mając tak wielki około siebie leżący obok świadków, złożywszy wszelki ciężar i grzech, który nas snadnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Na ten zapis interesuje nas z kilku powodów. Po pierwsze, należałoby odpowiedzieć na pytanie, którzy to świadkowie są, na których powołuje się apostoł Paweł. Mamy wielki obok świadków. Których świadków? Kto są ci świadkowie? Drugie, bardzo interesujące, o czym świadczą owi świadkowie przyzywani przez świętego Pawła? O czym oni świadczą? Jakie jest ich świadectwo? I trzecie, może najistotniejsze, dlaczego apostoł Paweł przywołuje ich na świadectwo? Na co nam to potrzebne? I odpowiadając na pierwsze pytanie, jesteśmy przekonani, tak przyjęliśmy, że tymi świadkami to są święci Starego Testamentu. Święci opisani w 11 rozdziale listu do Żydów, wspomniani przez apostoła świętego Pawła, a pierwszym z nich jest Abel. To jest pierwszy świadek dla nas, świadek Boży. I inni, jak tu wspomina, aż do końca niektóre imiona, wspomina również pewne wydarzenia związane z ich, mające miejsce w ich życiu. Pytanie drugie, o czym świadczą ci świadkowie? O czym oni dla nas świadczą? My mamy takich świadków. Jakie jest ich świadectwo dla nas? Od początku do końca oni nam świadczą o Panu Bogu, o Jego wspaniałym planie zbawienia, którego obietnice już były zapisane na pierwszych stronach Pisma Świętego. Świadczą o kosztownym, wspaniałym boskim planie odkupienia, zbawienia, naprawienia wszystkich rzeczy. I były proroctwa o niebiańskim powołaniu. To są te bardzo liczne i mnogie świadectwa, które dla nas są bardzo pożyteczne. Oni, ci świadkowie, mają bardzo zaszczytne miejsce i są bardzo pożyteczni, przydatni Panu Bogu w rozwoju Kościoła. To w innym miejscu święty Paweł napisał, że jeżeli jesteśmy członkami Kościoła, że Kościół Boży zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków. Prorocy stanowią ten element, tą część fundamentu, na którym bywa budowany Kościół. I dlatego jest nam bardzo potrzebne ich świadectwo. Jest to nam niezbędne. Kiedy wspomnimy o Ablu, to warto przypomnieć apostolskie świadectwo o tym mężu, o tym pierwszym świadku wspomnianym przez Pismo Święte. Wiarą lepszą ofiarę ofiarował Abel Bogu niżeli Kain, przez którą świadectwo otrzymał, że jest sprawiedliwy, jakoż sam Bóg świadectwo dał o darach jego, a przez te umarłszy jeszcze mówi. Nie zauważyłbym tych słów i ich znaczenia, gdyby w wyrozumieniu nie pomógł mi jeden z braci, który w swoim wykładzie zwrócił na to uwagę, że aczkolwiek Abel został zabity, nie żyje, ale przez to, co on uczynił, przez swoją wiarę przemawia jeszcze do nas. Drodzy braterstwa, czy słyszymy mowę Abla? Czy rozumiemy, o czym on dla nas mówi? Jaką jest jego nauka? A trzeba nam to wiedzieć, że Abel wskazuje nam na świętą, przez swoją ofiarę wskazuje nam na świętą, wielką ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. I ów z braci powiedział, że Abel, gdy dostąpi lepszego zmartwychwstania, zostanie zaszczycony tym błogosławieństwem wiecznego życia, to będzie przemawiał jeszcze w tysiącleciu. W tysiącleciu będzie nauczał ludzi, że przede wszystkim trzeba patrzeć na okup, na świętą okupową ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tak możemy śledzić, obserwować i patrzeć na tych wszystkich świadków, o których jest wzmianka, bo to jest wielkie bogactwo, wielki zasób nauki. Apostoł wspomniał tych świadków dlatego, aby zachęcić braci i utwierdzić w nich to przekonanie, że prawda, którą on głosił, nie jest od ludzi, nie jest przez człowieka, ale pochodzi od Boga. I gdy zwrócimy uwagę jeszcze na jeden szczegół tych spraw, to zauważymy, że apostoł święty Paweł sięga myślą 4000 lat wstecz. Dziś niektórzy, daje się słyszeć, że irytuje ich to, gdy ktoś mówi, a dawniej to tak było, dawniej bracia tak prawdę pojmowali, dawniej bracia tak żyli. Po co nam to mówić, jak to było dawniej? Ostrożnie. Apostoł Paweł przywodzi na pamięć wydarzenia wówczas, sprzed 4000 lat. Bo około tyle czasu upłynęło od upadku, od Abla, aż do Chrystusa. Czas nie pozwala, drodzy braterstwo, ale chciałbym wspomnieć na świadków nam współczesnych. Na tych świadków, którzy żyli nieco przed nami, ale w naszym kraju. Nie będę wspominał wiele imion, nazwisk, ale chciałbym przypomnieć tylko jednego z braci, którego imię i nazwisko może tylko jest tak przez mgłę pozostaje w naszej świadomości. Kto pamięta takiego brata, którego imię było August, a nazwisko Stan? I pozwolę sobie króciutko tylko wspomnieć, dlatego, że to są świadkowie nam współcześni. I tak jak apostoł Paweł powołuje się na świadków, którzy żyli i świadczyli dawno, przez długie wieki, przez 4000 lat, to godzi nam się pamiętać na tych, którym my, wielu z nas osobiście mamy wiele do zawdzięczenia. To jest jeden aspekt sprawy. A drugi, że prawda nie ulega, nie podlega zmianie. Wspomnienie pośmiertne o bracie Stan. Bardzo krótkie. Brat Stan urodził się w roku 1888 w Białostockim, w Polsce. Był w Ameryce i tam zetknął się z prawdą, którą umiłował i dla niej poświęcił całe swoje życie i wszystko, co posiadał. Przyjechał z powrotem do Polski w roku 1927 w celu misyjnym i tu rozpoczął pracę z zaparciem samego siebie dla sprawy Bożej. Pomagał współsługom Chrystusowym do wzniesienia się na wyżyny duchowe, wpajając ideę niebiańską, a w granicach możliwości udzielał niezamożnym pomocy materialnej. Był zawsze uprzejmym. Nie miał względu na osoby. Był zawsze dla wszystkich jednakim i takim pozostał do końca. Zostawił po sobie żywy pomnik i wielki wzór bojownika o wiarę raz świętym podaną i miłe wspomnienia z czasów pobytu pośród nas. Jego postać, jego czyny szlachetne, jego miłość bezinteresowna, poświęcająca się dla drugich, stoją przed nami, pobudzają i nas do tych samych czynów. Mając przed sobą tak wielu bojowników i naśladowców mistrza z Nazaretu, bądźmy naśladowcami tych wielkich wzorów, abyśmy we właściwym czasie stanęli w rzędzie zwycięzców u stóp naszego Pana w chwale wieczności. Przypominam sobie, małym dzieckiem byłem, kiedy w domu naszych rodziców gościł brat Stan, jako sługa międzyzborowy, prowadził korespondencję z moim ojcem i z przyjemnością przechowuje podpis jego listu. Taki piękny autograf, a taki charakterystyczny, a Stan. I to w jakiś sposób, choć to mała rzecz, ale cieszy i utwierdza w prawdzie, że warto być wiernym naśladowcom naszego Pana. Dlatego, drodzy braterstwo, pamiętajmy na tych świadków, którzy żyli przed nami i na przykład jeden z nich przeżył zaledwie 61 lat, mój rówieśnik, i osobiście mam jemu wiele do zawdzięczenia. Jego słowa, jego wykłady, świątobliwe życie, to jest i powinno to być dla nas cenną nauką, dlatego starajmy się patrzeć, przypatrujmy się jedni drugim ku miłości, ku pobudzaniu się do miłości, do dobrych uczynków, a nade wszystko patrząc na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo ci wszyscy, którzy nam służą, są przez Pana, Pan im powierzył pewien przywilej usługi i nie tylko apostołowie, ale i prorocy, ewangeliści, nauczyciele, oni są nam dani ku spojeniu świętych. Tak, ku spojeniu świętych. Często cytujemy ten werset i zwracamy na uwagę na słowo spojenie. Ale pamiętajmy o tym, że spojeni będą święci. Inni nie będą spojeni. Praca, usługiwanie, budowanie ciała Chrystusowego. To dalsza nasza droga. Mówimy, że kończy się konwencja, ale przyjmijmy to do naszej świadomości, że kończy się tylko fragment tej konwencji. Nastaje czas i chwila, w której to miejsce musimy opuścić, ale niech miłość pozostaje. Niech pozostaje społeczność. Niech to trwa. Niech to trwa w naszych zborach, w naszych rodzinach, w naszych domach i we wszystkich jeszcze konwencjach, które są przed nami, bo droga Pańska jeszcze nie jest zakończona. Kościół jeszcze nie jest zbudowany w komplecie poza zasłoną, a konwencja przygotowana wysiłkiem braci i sióstr zboru krakowskiego i innych zborów, tak jak inne konwencje, to jest dzieło samego Pana. To jest boskie zarządzenie, abyśmy się zgromadzali w mniejszych czy większych zborach. To jest boskie zarządzenie, abyśmy tworzyli i trwali w tej społeczności, abyśmy cenili prawdę, bo ona jest święta i kosztowna, a mamy ku temu wszelkie sposobności. Pamiętajmy na słowa apostolskie, że Jego boska moc, wszystko, co jest nam potrzebne do żywota, zostało nam darowane. Nie będzie możliwości tłumaczyć się: Panie, ja nie wiedziałem. Możemy tylko zawstydzić się, gdy dojdziemy do świadomości, że nie chcieliśmy przyjąć. Ale starajmy się, jako ta dobra gleba, jako ten dobry grunt, słuchać, przyjmować, rozumieć, wierzyć i żyć według tych rad i wskazówek. Chciałbym zakończyć psalmem, słowami psalmu, który zdaje się być, sięgać swoją treścią w przeszłość naszego życia. I przypominam sobie, że przed dziesiątkami lat w naszym życiu, w naszej społeczności ten psalm był przypominany, ale również są pewne fragmenty, które przekazują nam ufność, spokojne spojrzenie w przyszłość, wiarę i ten Pański pokój. Psalm 124. Gdyby Pan z nami nie był, powiedz teraz Izraelu. Gdyby Pan z nami nie był, gdy ludzie powstawali przeciwko nam, wtedyśmy nas byli żywo pożarli w rozpaleniu gniewu swego przeciwko nam. Wtedyśmy nas były wody zabrały, a strumienie porwałyby były duszę naszą. Wtedyśmy były porwały duszę naszą one wody gwałtowne. Błogosławiony Pan, który nas nie podał na łup zębom ich. Dusza nasza jako ptaszek uszła z sidła ptaszników. Sidło się potargało, a myśmy uszli. Wspomożenie nasze w imieniu Pańskim, który stworzył niebo i ziemię. Amen.